Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Jacek Zieliński, Andrzej Ermakowski, Reflektorem po świecie. Witam cię, Andrzeju. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry.
Chcąc, nie chcąc, musimy zacząć od mundialu. Polska gra dalej. Powiedziałeś, że przegramy z Argentyną 0-2. Pełna zgoda. Udało. Trafiłeś. Natomiast, no, ale gramy dalej.
Słuchaj, ja ci powiem, wcale nie jestem jakoś zachwycony tym, co oglądałem dzisiaj. Niestety Polacy obrali, najsłabszym ogniwem tej drużyny jest chyba trener Michniewicz, wiesz. O, całkowicie błędna taktyka moim zdaniem. I tylko cud nas uratował, przecież Argentyńczycy mieli kilka wyśmienitych sytuacji w drugiej połowie, których nie wykorzystali. Gdyby tak naprawdę ostro grali, to byśmy już się pakowali do domu w tej chwili, wiesz. Także się nie masz czego... Ja myślę tak, Jacek, wiesz, powiem coś niepopularnego, ale ja mam wrażenie takie, że te wszystkie komentarze, jak czytam polskich komentatorów, to albo oni zaciemniają rzeczywisty obraz polskiej piłki nożnej, albo są jakoś moralnie skorumpowani przez PZPN. Wiesz, proszę ciebie, bo to nie jest w porządku, co się dzieje. No, przepraszam cię bardzo, nie ma się z czego cieszyć, że awansowali do 1/8, bo awansowali, umówmy się, bardzo kiepskim stylu. No, dzisiaj to był naprawdę marny styl, gdzie w zasadzie od pierwszego gwizdka tego meczu trzeba się było zastanowić, jak wysoko my przegramy. Bo tutaj nie chodziło
o to, czy
my...
rywalem, Andrzej, rywalem była Argentyna, tak więc tutaj no, trudno było spodziewać się równorzędnego meczu, prawda? I, to jest jakby jedna strona tego medalu. Druga jest taka, że my tak dawno nie wyszliśmy z grupy na mundialu, że ta radość no, jest wielka. W 86 roku, przypomnij
wielka,
sobie, wyszliśmy w 86, ale wtedy, nawet wtedy, z trzeciego miejsca, teraz z drugiego.
No dobra, to jest niewielki sukces moim zdaniem, a o tym jaka jest wartość, co i jak naprawdę, ile nam brakuje, to się przekonamy w niedzielę. Myśmy mieli niepowtarzalną szansę na tym mundialu moim zdaniem, bo myśmy dysponowali grupą niezłych piłkarzy, którzy grają w dobrych klubach, którzy odgrywają w tych klubach często nie drugorzędną rolę. Przecież taki Zieliński ma absolutnie rewelacyjny sezon w tym Napoli. Milik też wcale nie gra źle, mimo że tam...
No dobrze, ale zobacz, w Rosji 4 lata temu mieliśmy to samo pokolenie piłkarzy, tylko 4 lata młodsze, czyli teoretycznie o wiele lepsze jeszcze niż teraz, prawda, mamy?
No nie
udało, nic się nam nie udało, prawda?
No nic się nam nie udało, wtedy to było w ogóle fatalnie, a teraz co nam się udało, a teraz dostaniemy od... Myśmy mieli niepowtarzalną szansę, gdybyśmy zremisowali dzisiaj, żebyśmy naprawdę zagrali, tak jak mówił Kazimierz Górski, czyli chcąc wygrać, żeśmy zremisowali chcąc wygrać, gralibyśmy za Australią. Mielibyśmy niepowtarzalną szansę awansu do ćwierćfinału, a wtedy już grasz o medal, wiesz...
No tak, absolutnie tak, tutaj się z tobą zgadzam, natomiast to nie jest tak, że my z Francją nie mamy szans. Tutaj ten mundial pokazuje, że drużyny słabsze potrafią sobie radzić z tymi lepszymi. Oczywiście, pod warunkiem, tutaj się z tobą zgadzam, że chcą tego.
Nie zapominajmy także, dobra, Francja przegrała z Tunezją, nie zapominajmy, że Deschamps wstawił 9 rezerwowych.
Tak, to był drugi skład, absolutnie, czyli to z tego co wiemy, w tym momencie drużyna, która wyjdzie na Polskę, nie dość, że będzie w innym składzie, to jeszcze będzie miała jakby ileś tam dni więcej odpoczynku.
Będzie wypoczęta, także to też nie jest dla nas handicap. Przekonamy się w niedzielę, będziemy w poniedziałek na ten temat rozmawiać, jestem przekonany. Na razie Ja jestem, powiem szczerze, tym dzisiejszym meczem zdegustowany, bo ci Polacy nie nawiązali w ogóle walki z tymi Argentyńczykami. Wiesz, normalnie jak przegrasz i walczysz, jak przegrasz po walce nawet, co ci się nie uda, to nie jest nic złego. W sporcie tak bywa, to nie należy się tym jakoś przejmować, no. Trzeba walczyć dalej. A tutaj Polacy nie nawiązali walki.
No tak, ale z drugiej strony, ja wiem, ale z drugiej strony radość, entuzjazm po tym, że awansujemy, przykrywa czasami te złe fakty, o których ty mówisz.
Ja, słuchaj, no dobrze, ale te złe fakty trzeba widzieć. Ja bym ich nie przykrywał, bo chciałbym, żebyśmy widzieli rzeczywisty obraz, jaki jest. A jaki jest PZPN, to my wiemy, jaka jest Polska Liga, wiemy, że jest to obraz nędzy i rozpaczy w gruncie rzeczy.
A czy ty się orientujesz, że ten jeden mecz, jeśli chodzi o PZPN, to jest wartość dodana, która przelicza się w pieniądzach na 4 miliony dolarów?
Dobra.
Ale nie, ale wiesz, o czym mówię? Mówię o tym, że zobacz, jak zupełnie to, o czym mówią kibice, o czym my mówimy, jakby niezależnie zupełnie od kwestii piłkarskich, to są tak wielkie pieniądze.
Tak jest i bardzo...
I stąd jest ta korupcja, o której rozmawiamy.
No właśnie, chciałbym zobaczyć, jak dokładnie te pieniądze są wydawane, bo i ty, i ja wiesz, że z tym jest bardzo różnie.
Dobrze, to Polska, Francja o godzinie 9 rano, mecz w niedzielę. To jest jakby jeden mecz, ale drugi, który nas na pewno bardzo interesuje, Stany Zjednoczone, Holandia, 9 rano w sobotę. Bo Amerykanie w odróżnieniu od nas grają jednak taki futbol, no, atakujący, otwarty, radosny.
No więc właśnie. I ja ci powiem szczerze, na tym mundialu jest tyle niespodzianek, że szukać niespodzianki to może właśnie w tym meczu. Kto wie?
No i ja jestem przekonany, że USA wygrają. Jestem przekonany, że Stany wygrają z Holandią.
Będę trzymał kciuki i będę tutaj dopingował Amerykanów, no jak się tylko da. Także, wiesz, no zobaczymy, na tym mundialu rzeczywiście niespodzianek dużo, także myślę, że Amerykanie mają szansę wejść do ćwierćfinału i później już grać o medal, no bo mecze o ćwierćfinałach to już są mecze o medal praktycznie.
Ale nie możemy, Andrzej, nie powiedzieć o jednej rzeczy. Szczęsny, który broni rzut karny Messiego,
no tak,
to jest kawałek historii, ja myślę, że gdzieś tak pierwsza dziesiątka historii polskiego sportu.
Oczywiście, że tak. Szczęsny był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem, bo on obronił nie tylko karnego, obronił jeszcze kilka takich miał sytuacji, że wiesz, tam jedną takie dwa strzały były, bum, bum, gdzie on obronił, prawda? No wiesz, no obronił kilka rzeczy, których się wydawało, że nie da rady obronić. Także on tutaj był nad człowiekiem trochę. Był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w polskiej drużynie. On pewnie będzie uznany najlepszym bramkarzem mundialu.
No, zobaczymy jeszcze, jak będzie z Francją, prawda? Bo to będzie ten moment.
Ja to wszystko wiem.
Ale dwa obronione karne i to w taki sposób bardzo spektakularny, prawda? Bo ten pierwszy karny jeszcze z dobitką obronioną, a tutaj obroniony karny Messiemu, no to samo to, że bronię karnego Messiemu, to dodaje jakby tam 10 razy wartości tej obronie.
Messi nie był takim zawodnikiem, który ciągnął tą Argentynę dzisiaj, wiesz? On nie był takim piłkarzem, no ale był istotnym oczywiście, prawda?
No ale skupiał uwagę polskiej drużyny i to powodowało, że inni mogli grać.
Mnie wkurzało, że ci Argentyńczycy cały czas byli przed polskim polem karnym. Ile tam było w posiadaniu piłki? 76% dla Argentyny, zdaje się, prawda?
To nawet nie chcę sprawdzać tego. Znaczy ja wiem, ile było, ale już nie chcę o tym rozmawiać, bo nie chcę psuć nastrojów, a chcę, żebyśmy po pierwsze w sobotę o 9 rano trzymali kciuki za USA z Holandią, a oczywiście jak najbardziej w niedzielę o 9 mecz Polska-Francja. Ja wiem, że na papierze to tutaj nie ma wątpliwości, kto wygra, kto jest faworytem, kto awansuje dalej. Ale na szczęście piłka nożna jest sportem innym niż wszystkie inne.
No, w każdym sporcie sporcie tak jest, wychodząc
no tak, nie, ale
na kort,
wiesz, o czym,
to zawsze możesz liczyć, że wygrasz.
No prawda? Dobra, ale w siatkówkę, w piłkę chodzi. Ręczną nie ma tak, że drużyna, która jest tam na miejscu 50 w rankingu, wygra z pierwszą. To się nie zdarza. A w piłce nożnej jest to możliwe.
A zdarza się.
Także tutaj trzymajmy kciuki za właśnie takie rozwiązanie. Temat lokalny, zanim przejdziemy do tematów globalnych, i do jednego tematu historycznego, temat lokalny bardzo, bo ja zastanawiam się, bo czasami o tym rozmawiamy, prawda, jak działa miasto Chicago w sensie tego, jak walczy z przestępczością. I zobacz, jest informacja o tym, że 19 samochodów zostało zniszczonych w Rogers Park. To jest granica Chicago i Evanston. To nie jest dobre miejsce. Ale to już nie jest tak złe miejsce, jak było kiedyś, prawda?
Nie jest złe miejsce wcale, jak mi się wydaje.
Znaczy wiesz, no kiedyś było bardzo złe, a teraz dalej nie jest jakoś tam bardzo dobre, no ale na pewno jest lepsze niż kiedyś było postrzegane. I na West Howard Street, to jest ta ulica, która dochodzi do plaży, która jest właśnie na granicy Evanston i Chicago.
Koło Northwestern.
Z jednej strony i Loyola z drugiej strony jakby.
Tak jest.
Tak. No i zobacz, 19 samochodów zostało zniszczonych i policja informuje, że nikt nie został zatrzymany, że nie wiadomo, co się stało. No to czy my już nie mamy takiego miejsca w tym mieście, mówię o aglomeracji całej, że nie możemy być, czuć się bezpieczni?
No tutaj z tego, co ja czytałem, wybito przednie szyby tych samochodów, prawda?
19 aut, prawda?
No 19 aut, no wybicie przedniej szyby to jest daleko idący akt wandalizmu, prawda?
Jakoś tak. Część to były przednie szyby, a część to były lusterka, no jakkolwiek, no ale
tak, część to były lusterka.
Samochody
no,
zostały zniszczone.
Tak, tak. No zostały zniszczone, trzeba je reperować, jechać do warsztatu, etc., etc., prawda? No ubezpieczenia będą miały wydatki z tym. Związane. Nie wiem, komu zależało na tym, ja pojęcia nie mam, to jest taki klasyczny wandalizm jakiś, no trudno pojąć i trudno to zrozumieć, w takich czasach żyjemy po prostu. Policja, słuchaj, z tego co ja patrzyłem się na mapę, wiecie, jak czytam tą wiadomość, patrzyłem się na mapę dystryktów policyjnych.
Tak.
I to jest, proszę ciebie, takie, że zwróć uwagę, że te większość tych aktów wandalizmu została dokonana na granicy policyjnych dystryktów. Czyli trochę w takim miejscu, tutaj ktoś to robi.
Ale co,
robi,
myślisz, że gangi czy ktokolwiek to robi, to zdają sobie sprawę z tego, co robią, w jakim miejscu, bo...
Tak, no z tego myślę, że tak. Myślę, że tacy głupi oni nie są. Bo to było takie miejsce troszeczkę niczyje, jeżeli chodzi o chicagowską policję. Ponadto wybrano takie miejsca, gdzie nie ma monitoringu. Także ktoś to bardzo dobrze zaplanował. Co chciał osiągnąć? Pojęcia nie mam. Dla mnie jest to zwykłe chuligaństwo, wandalizm i po prostu
znaczy,
mam nadzieję,
mówi się czasami o tym, że gangi działają w ten sposób. Mówię tutaj i o Meksyku, i o Stanach, i o Europie, o Polsce także, że są w stanie zorganizować akt przestępczy w jakimś miejscu po to, żeby odciągnąć uwagę policji od działania swojego w innym miejscu. Wiem, że polskie gangi, te kibicowskie, które zajmują się handlem narkotykami, robią ustawki w jakimś miejscu, gdzie jest walka gangów, wtedy badają, jak szybko policja dojeżdża, a w innym miejscu następuje na przykład transakcja narkotykowa.
Tak, taka większa.
Tak, oczywiście, gdzie chodzi o po prostu przekazanie narkotyków, odebranie pieniędzy, więc tutaj, no ale zobacz, z drugiej strony gdzieś jest jakaś słabość w tym wszystkim.
No, zwracam ci uwagę, kiedy gang Rympałka dokonał słynnego napadu na bank w Warszawie, parę kilometrów dalej była akcja kibiców Legii, że się lali z kimś tam. W tym samym czasie.
Czyli
był to przypadek? Prokurat stwierdziła, że nie znaleziono związków, ale czy był to przypadek? Nie wiem, ja tego nie wiem.
Tak czy inaczej, ja jeszcze bym chciał powiedzieć, wiesz co, inaczej jeszcze o tej sprawie chciałbym powiedzieć. Dlaczego ta sprawa jest tak mało jakby eksploatowana przez media amerykańskie? Nasze lokalne, chicagowskie. Mówię o amerykańskich mediach niepolonijnych. Bo co, boimy się powiedzieć, kto to zrobił? No ja nie wierzę, że tu nie ma szans, żeby tych ludzi nie złapać, no.
Słuchaj, ja powiem szczerze, rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie i ja we wszystkich tych rozmowach, przypomnij sobie, wyrażałem bardzo krytyczne uwagi pod adresem amerykańskich lokalnych mediów. Kiedyś miały swoje takie inwestygacyjne unit. Przypomnij sobie, Channel 2,
tak, absolutnie
Channel
7, tak.
Channel 5. Teraz tego nie ma. Ich w ogóle nie interesuje. Kiedy Chicago, Rada Miasta Chicago uchwala budżet, jakby to dobra, uchwalili budżet tego, ale czy się ktoś przygląda temu, czy potem się ktoś przygląda, jak te pieniądze są wydawane, to samo dotyczy chicagowskiej policji. Sądzę, że media zbyt mało uwagi poświęcają jakości działań tej policji. No bo tutaj to, co się ty mówisz, to chodzi o jakość działania policji.
Andrzej,
prawda?
Zgoda, bo pełna ja zgoda. Jakość to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest jakby to, żeby ktoś, tak jak powiedziałeś, dziennikarz śledczy przychodzi i pyta się policjanta, dlaczego ty nie gonisz, prawda, tego przestępcy? A on mówi, wiesz, bo jak ja go będę gonił i jeszcze mu coś zrobię, to mnie wyrzucą z pracy. Też o tym nie rozmawiamy.
Dobra, słuchaj, niespecjalnie wierzę w tego typu opowieści, nie kupuję tego, wiesz, naprawdę.
No dobra,
ale
wiesz o tym, zmieniły się przepisy dotyczące pościgów.
Ja wiem, że się zmieniły się przepisy dotyczących pościgów. To przepisy dotyczące pościgów, to jest osobna dyskusja.
Ale obojętnie, czy samochodowych, czy też, wiesz,
samochodowych.
Kiedy...
Ja jestem przeciwnikiem takiego działania, jak my oglądamy na filmach w Hollywood, gdzieś tam...
Nie, no to absolutnie, świetne, absolutnie
stare
tak.
Samochody rozwalają, jadą przez miasto i rozwalają pół miasta. No jest to bez sensu.
Ale nawet nie wolno jakby pościgu zrobić, no biegnąc za przestępcą, prawda? Też tutaj są ograniczenia dla policjantów.
No to jest głupie po prostu. Tutaj trzeba się tym wszystkim przepisom przyglądać. No od tego są Rada Miasta, od tego są aldermani, od tego są wybory. W przyszłym roku będziemy mieli wybory na burmistrza Chicago. Mieszkańcy Chicago będą się w stanie wypowiedzieć.
Dobrze, zostawiamy ten lokalny temat i tutaj w tym momencie temat taki bardzo globalny, ale także amerykański jednocześnie, bo jakby jest tutaj duży znak zapytania. Ja mówię o tym, co Biały Dom mówi o uznaniu Rosji za państwo, które sponsoruje terroryzm. Ja rozumiem stanowisko Białego Domu i administracji amerykańskiej, natomiast jest to pewien taki zgrzyt w tym wszystkim, co obserwujemy teraz.
Wiesz, i tak, jest to pewnego rodzaju zgrzyt, zgodzę się z tobą. To nie chodzi, żeby popierać w ciemno wszystkie działania administracji oczywiście, choć ona w sprawie Ukrainy robi wszystko, co w zasadzie w jej mocy. Wiesz, mam nadzieję, że w najbliższych dniach w ogóle, póki jest ten kongres, który jest jeszcze, bo w tej tak zwanej Diam Lux Session, wiesz, teraz będzie, to oni uchwalą jeszcze następne pieniądze dla Ukrainy, bo szef generalny NATO ostrzegał, że pieniądze na pomoc dla Ukrainy się kończą pomału i potrzeba nowych środków na ten cel. Także mam nadzieję, że kongres to uchwali oczywiście. Ale co do, Parlament Europejski przyjął uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne.
Tylko pamiętajmy o tym, że czym innym jest deklaracja ciała, które tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Taka jest prawda, a czym innym...
Ma znaczenie, ale
w porównaniu do kongresu amerykańskiego czy do administracji amerykańskiej nie ma żadnego znaczenia, prawda?
No takiego... I tutaj jest właśnie problem, o który się pytasz, to jest podstawowy problem, bo uznanie Rosji za państwo terrorystyczne miałoby określone konsekwencje prawne. Raz, jeżeli chodzi o przyjazdy Rosjan, tutaj byś mówił, że rosyjskie tenisistki nie przyjeżdżają. No niestety, to by się z tym wiązało, bo byłby zakaz przyjazdu, bo to...
Znaczy, Rosja znalazłaby się gdzieś na poziomie Iranu, prawda, w tym momencie.
Tak, jest. Dokładnie tak. Amerykanie... zostawiają tej Rosji, ja myślę, że być może oni mają rację, jak popatrzeć. Być może tej Rosji zostawiają furtkę, żeby jakoś z tej wojny wyjść. No, dzisiaj czytałem ministra obrony Estonii, który mówił, żeby się nie łudzić, że prędzej czy później, że Rosja stosunkowo szybko odbuduje swoje zdolności militarne, nawet jeżeli przegra wojnę na Ukrainie, i on się spodziewa, że Rosja Republiki Bałtyckie zaatakuje. I on ostrzega przed tym, wzywa do rozbudowy sił lotniczych państw NATO, etc., etc. Prawda? Także wiesz, no, zdajmy sobie sprawę, że możemy oczywiście uznać Rosję za państwo terrorystyczne, co by z punktu widzenia prawnego tą Rosję zepchnęło, wiesz, zupełnie do parteru, zupełnie. Notabene należałoby im się to, prawda? Za to, co oni wyprawiają na Ukrainie, im by się to w 100% należało.
Tylko, że wtedy USA zamykają sobie drogę do rozmowy z Rosją.
No więc właśnie, dlatego oni sobie nie zamykają tej furtki ostatniej. Czy jest to błąd? Historia to oceni.
Nie, ja myślę, że historia tutaj na pewno, Andrzej, nic nie powie w tej sprawie, dlatego, że prędzej czy później historię piszą wygrani, prawda? Jakby pokonani nie mają tutaj nic do powiedzenia.
Słuchaj, różnie to z tym bywa. Historycy mogą pisać nie zawsze to, co się politykom podoba, i tak w wielu krajach jest, także tutaj zobaczymy. Ja tutaj wierzę jednak w niezależną historię. Ponadto będziemy wraz tylko z upływem czasu będziemy znacznie wiedzieć.
Ja wiem, tylko że tej niezależnej historii, niezależnych historyków, niezależnych publikacji, sam wiesz o tym, nikt nie czyta i nikt na to nie zwraca uwagi. I ważne jest to, jaki jest przekaz,
Jakoś czytam, ważne jest jakoś to, chodzę po bibliotekach, tak. Czytam, jest tego
no
trochę,
tak.
Wiesz.
No to jest nas, to jest nas dwóch versus milion.
No to dobra, zawsze coś, Jacek, zawsze coś.
Zawsze
tylko,
coś.
Że to chodzi później, to ma przełożenie pewne. Nie, bo na uniwersytetach to czytają, to nie jest tak, że ludzie...
Otwierasz kolejny tutaj cały temat dyskusji, więc zostawiamy to. Wojna rosyjsko-ukraińska, sytuacja na froncie tutaj, no, niewiele się zmienia, prawda? Rosjanie robią to, co chcą robić.
Dzisiaj czytaliśmy, że dzisiaj biuro prezydenta poinformowało, że na dzisiaj, na teraz 6 milionów Ukraińców jest bez prądu. Czyli jest to trochę mniej niż kilka dni temu, prawda? Druga ważna wiadomość, dlaczego tak się stało? Ukraińcy pomału reperują, jutro pewnie będzie jeszcze większa ilość miała ten prąd. Głównie prądu nie ma w środkowej Ukrainie. Rosjanom wygląda na to, dzisiaj nie używali tych irańskich dronów do ataków. Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosjanom skończyły się te drony i oni albo czekają na dostawy nowych dronów z Iranu, albo rozpoczynają produkcję tych dronów u siebie, ale póki co tych dronów nie ma. Jeżeli chodzi o samą armię, Putin ogłosili w Moskwie, że będzie w styczniu i lutym kolejna fala mobilizacji. Czyli będą mobilizować kolejnych żołnierzy na front. Prawdopodobnie znowu wielu Rosjan będzie uciekać z kraju, będziemy oglądać rozmaite dantejskie sceny, ale to wszystko nas czeka po Nowym Roku, bo tam kolejna fala mobilizacji ma być po Nowym Roku. Rosyjskie wojska ponoszą duże straty. Największe działania bojowe toczą się o miasto Bachmut w tej chwili. Tutaj czytałem takie opracowania, że wszyscy, nawet Ukraińcy sami, porównają tą bitwę do bitwy pod Verdun w czasie I wojny światowej, bo to jest bitwa, która się toczy w okopach głównie, prawda? I Ukraińcy, i Rosjanie siedzą w okopach, rzadko kiedy wychodzą z nich. Tam trwa ostrzał jednych i drugich pozycji bez to przerwy.
Ciekaw jestem, czy pamiętasz taki teledysk, na pewno pamiętasz, chyba Paul McCartney zrealizował ten teledysk, jak właśnie żołnierze w święta wychodzą z okopów i wyjątkowo tylko w ten jeden dzień nie strzelają do siebie, tylko właśnie świętują święta Bożego Narodzenia. Nie możemy spodziewać się takiego zachowania tutaj.
Nie, tutaj nie możemy się spodziewać takiego zachowania, rzecz jasna, ale tak to jest, że wywiad ukraiński mówi o zwałach wręcz rosyjskich ciał, które tam przed tymi okopami leżą. To jest wszystko się może potwierdzić potem, ale jest to taka bitwa no straszna zupełnie, która kosztuje, która niesie w sobie też wśród tych ludzi, którzy walczą, straszne straty psychologiczne też. My musimy zdawać z tego sprawę, że to z tym się też wiąże. Ta pierwsza wojna pod tym względem światowa była straszna. Ona była gorsza niż druga wojna, bo druga wojna światowa była bardziej ruchowa. Tutaj oddziały zmotoryzowane, czołgi odgrywały większą rolę. A tutaj oni, w tym, jeżeli o tym Bachmut siedzi, tam nikt nie może przełamać frontu. I to zaczyna wyglądać rzeczywiście jak bitwa to, pod Werdeł.
To, co mówisz, to tutaj jest dużo racji, dlatego że ja myślę, że największe zło akurat tego konfliktu polega na tym, że jest połączenie tych dwóch złych rzeczy z pierwszej i drugiej wojny. Bo był jeszcze taki moment w pierwszej wojnie światowej, że jakby wojna toczyła się poza miastami, prawda? Poza cywilami. Potem druga wojna światowa pokazała, że nikt nie jest bezpieczny. Jak spojrzymy nawet na liczbę ofiar, więcej osób zaczęło ginąć spośród osób cywilnych niż spośród członków armii poszczególnych. A teraz jakby te dwie rzeczy zaczynają ze sobą się łączyć w tym złym tego słowa znaczeniu.
Tak, absolutnie w tym złym słowa znaczeniu, gdyż Rosjanie atakują w 90% cele cywilne w tej chwili, prawda? Oni nie atakują frontu.
Właśnie do tego zmierzam, że ta pierwsza wojna światowa to jeszcze taka była wojna, że jakby armia, żołnierze poszczególnych armii zdawali sobie sprawę, że jak wchodzą do jakiegoś miasta, choćby wrogiego, prawda? No to jakby to nie są ci ludzie, cywile, którzy tam mieszkają, to nie jest ta ludność, czy to nie są żołnierze, do których trzeba strzelać.
No więc dokładnie, tutaj tego nie ma, no to co Rosjanie wyprawiają, to my wiemy. Ukraińcy sporządzają cały spis zbrodni, którzy Rosjanie dokonali. To są rzeczy przerażające zupełnie. W zasadzie we wszystkich tych miastach, które wyzwolone zostały, wszędzie tam znajdowane są jakieś katownie. Wejście do takiej katowni oznacza, że znajdujesz jakieś odcięte palce, odcięte ręce, wiesz, no to są makabryczne opowieści zupełnie. W pierwszej wojnie oczywiście tego nie było, nawet w drugiej wojnie nie było, wiesz. Nawet w drugiej wojnie pewnych granic nie przekraczano jednak żadnej, a tutaj to, co Rosja robi, to po prostu nie ma granic żadnych.
Ostatni temat, to temat, który jest nam bliski, dlatego że jesteś osobą związaną z mediami od wielu, wielu lat. Przez wiele lat jako redaktor naczelny Dziennika Chicagowskiego, ale także brałeś udział w różnych dyskusjach, w różnych mediach. Chodzi mi o badanie rynku słuchalności w Polsce i to jest ciekawe, dlatego że Polskie Radio, czyli w tym momencie radio rządowe, tak? Tak to możemy nazwać. Ma 20% udziału w rynku, z podziałem oczywiście, że jedynkę słucha 10%, trójki 6%, program drugi, a więc dwójka to są jakieś tam szczątkowe zupełnie historie. Liderem jest RMF FM, 26% odbiorców w Polsce słucha RMF FM i Zetkę słucha 10%, czyli trzecie miejsce jakby, jeśli chodzi o media. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym z tobą porozmawiać na temat tego, jak odbierasz to, czy jeszcze radio, konkretnie radio, jeśli mówimy o różnych mediach, ma wpływ na to, co sobie ludzie myślą.
Słuchaj, myślę, że mniejszy niż kiedyś, wiesz, no bo jednak mamy internet w tej chwili, mamy portale internetowe.
A to inaczej zapytam. Czy
mądre i głupie.
Dobrze, Andrzej, czy to jest tak, że teraz taki przeciętny Kowalski, tak, na ulicy, że mu jest wszystko jedno, czy on usłyszy informacje, czy to w RFM, czy w jedynce, w publicznej, czy w Zetce, że dla niego to jest to samo, co on zobaczy na Facebooku, co ktoś napisze? Bo ja się boję, że tak jest.
Trochę tak, chyba masz rację niestety, ale z tego co powiedziałeś, to mnie zastanawia jednak bardzo niski wynik publicznego radia, wiesz?
No co piąty Polak, marny. No to jest źle czy dobrze?
No to jest marny. No marny, marny wynik, no bo oni mają największe fundusze, jakbyś na to popatrzył. Inna sprawa, program RMF-u i Zetki jest lepszy. No i mamy jeszcze radia informacyjne, mamy takie radia jak TOK FM na przykład, prawda, które jest we wszystkich miastach, to jest cała sieć tych rozgłośni, wiesz, także no tego jest sporo. Wszystkiego. Każdy ma jakieś ulubione swoje radio. W sumie jeden jest chyba wniosek z tego, że ludzie radia nadal słuchają, przynajmniej w Polsce.
Ja mam wrażenie, że radio jest tym środkiem masowego przekazu, mass media, tak? Kiedyś to się tak nazywało, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta takie określenie, że radio sobie poradziło najlepiej. Mówię, bo kiedyś mieliśmy co? Było tak, radio, prasa i telewizja. Zobacz, z tych trzech kiedyś najważniejszych instytucji, jeśli chodzi o środki masowego przekazu, najlepiej poradziło sobie radio, bo radio, gazety przestają istnieć, to sam wiesz najlepiej. Telewizja nikt nie interesuje już się telewizją, bo każdy może sobie w każdym momencie odtworzyć to, co chce, prawda? Radio pozostaje jedynym żywym przekazem.
Takim przekazem na teraz, na w tej chwili. No niestety, telewizję nie zastąpisz, jednak co innego jest mecz obejrzeć w telewizji Polska-Argentyna.
Nie, ja się zgadzam, tylko, ale zobacz, ale już nie ma takiej potrzeby, jak była kiedyś, że jak się zaczyna mecz, to biegniemy, bo wiemy, że o tej godzinie się rozpocznie relacja. Bo wiemy o tym, że możemy przyjechać sobie 2, 4, 8 godzin później i zobaczyć jeszcze raz to samo. Poza tym mam też wrażenie, że radio broni się lokalnością. Co by tutaj nie wymyślać, to lokalna informacja radiowa będzie zawsze ważniejsza niż to, co zobaczymy później w telewizji, czy przeczytamy w gazecie, czy w internecie.
To fakt, chociaż ja bym tej lokalnej informacji nie przeceniał. U nas mamy w Chicago takie dobre stacje informacyjne, jak na przykład w BBM, prawda, która nadaje informacje 24 godziny na dobę, prawda? I to jest program nie najgorszy wcale. No, jadąc samochodem można go słuchać, wiesz. Dowiesz się też, jakie
no, ale bo zobacz, właśnie, bo to jest ten ostatni moment, kiedy wiemy o tym, że na przykład ktoś nas informuje, że bardzo proszę, ale tamtędy nie jedziemy, bo są opady śniegu, albo tam napadało deszczu i wiadukt jest zablokowany. Albo dowiadujemy się, że sieć tych sklepów zbankrutowała i tam nie jedziemy, i tak dalej, i tak dalej. Ale to są już takie, zobacz, ostatnie enklawy tego, czym jest jakby dostęp do informacji, niezależnej informacji.
No, słuchaj, też, ale co jest ciekawe, sprzedaż tygodników drukowanych zarówno w Stanach, jak i w Polsce w ostatnim czasie rośnie. Rośnie też ilość elektronicznej pronumeraty.
No tak, ale to są dwie różne rzeczy, bo tak.
W sensie, że nie idziesz do sklepu kupić, tylko masz elektroniczną pronumeratę w domu i sobie czytasz, co chcesz z tego tygodnika, prawda? I tutaj ilość tych pronumeratorów rośnie, co mnie napawa pewnego rodzaju optymizmem.
Znaczy, ja kiedyś byłem zły z tego powodu, natomiast teraz myślę sobie, że już lepiej ktokolwiek czyta, obojętnie w jaki sposób, ale niech czyta, prawda?
Byle czytał, wiesz, chodź.
Dokładnie.
O to chodzi, żeby...
Niech nawet czyta sobie, obojętnie, czy to będzie ręczny przekaz powielany na powielaczach takich jak w czasach Solidarności, w czasach stanu wojennego, czy to będzie internetowy przekaz, tak jak teraz.
Wiele godzin spędzałem przy takim powielaczu.
No ale potem cię bardzo łatwo było namierzyć, dlatego że twoje dłonie były jakby dowodem twojej winy. Masz imieniny dzisiaj?
Tak, mam dzisiaj imieniny. Prawda?
No to spełniam prośbę, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.